Fundacja Aktywności Obywatelskiej. I tak jak brzmi ta nazwa, rzeczywiście ta aktywność podejmowana jest przez fundację na każdym kroku. I w tej aktywności nie ustaje. Już przecież wielokrotnie na naszej radiowej antenie w audycji Piękne Życie mówiliśmy o tych aktywnościach fundacyjnych Fundacji Aktywności Obywatelskiej w Lublinie, ale również w całym naszym regionie. Mówiliśmy o tym, jak do tej aktywności i do aktywnych działań zachęcają również Państwa, osoby starsze, seniorów po prostu. Razem z nami pani wiceprezes fundacji Anna Maciąg-Pazik.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witamy. I dziś będziemy mówić, drodzy Państwo, o projekcie Osobom Starszym Bezpieczeństwo i Szacunek. Ta nazwa już nam się kojarzy z tym projektem ubiegłorocznym, wcześniejszym. Osobom Starszym, wtedy mówiliśmy o...
Wsparcie i szacunek.
Tak jest. Natomiast teraz bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pod jakimi kątami i o co tutaj chodzi?
Projekt zakłada, że osoby starsze mają być takimi jakby edukatorami dla innych osób starszych w zakresie bezpieczeństwa i w wymiarze takiego życia codziennego, bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, w ruchu drogowym, ale też bezpiecznego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, czyli takie ogólno pojęte bezpieczeństwo. Nasi uczestnicy i uczestniczki będą pozyskiwać wiedzę w ramach Akademii Bezpieczeństwa Osób Starszych w naszym projekcie, właśnie Osobom Starszym Bezpieczeństwo i Szacunek, i później tą wiedzą będą się dzielić w ramach senioralnych mediów obywatelskich. To jest taka inna innowacja w naszym założeniu. Profil nasz na Facebooku Osobom Starszym i strona internetowa osobomstarszym.pl będą tworzone przez seniorów i seniorki z Lublina.
Mówimy tutaj o tym, że chcą Państwo stworzyć z osób starszych, z seniorów, niejako dziennikarza obywatelskiego. Z całym tym nośnikiem tej obywatelskości, czyli niesienia pomocy innym, ale też i uświadamiania innych.
Tak, mamy doświadczenia z ubiegłorocznego projektu, że ten temat bezpieczeństwa jest taki najbardziej chyba ważny dla osób starszych i wiedza bardzo się w życiu przydaje. Nasze seniorki, nasi seniorzy, uczestnicy projektów mówili, że jakby przekładali tą wiedzę na realne działanie, przekazywali je swoim w zeszłym roku podopiecznym, bo projekt dotyczył tego, że starsze osoby wspierały swoich starszych sąsiadów mniej sprawnych, a w tym roku właśnie chcemy, żeby ta wiedza poszła jak najdalej w świat, żeby jak najwięcej osób starszych się dowiedziało, że nie należy, nie wiem, wierzyć, że wnuczek dzwoni, tak? Czy nie należy, nie wiem, otwierać nieznajomym drzwi. Takie proste, prozaiczne, ale bardzo ważne kwestie. I poprzez właśnie te nasze media, czyli poprzez Facebooka Osobom Starszym i poprzez naszą stronę internetową, tam ci nasi seniorzy i seniorki z trzech grup, z trzech sekcji takich dziennikarskich, które już właśnie się zaczęły, będą przekazywać wiadomości innym seniorom. Takie jest założenie projektu. I to się spodobało ministerstwu. Dostaliśmy dofinansowanie właśnie w ramach programu Aktywni Plus na dzielenie się tą wiedzą o bezpieczeństwie.
Gratulujemy Państwu tych wszystkich działań. Dziękuję. A proszę powiedzieć, jakie już zawiązały się te sekcje? Pod jakimi nazwami?
Pierwsza sekcja to jest sekcja literacko-dziennikarska. Tutaj seniorzy będą się przede wszystkim uczyli pisać posty na Facebooka i krótkie artykuły właśnie w zakresie bezpieczeństwa na stronę internetową. Druga sekcja to jest sekcja fotograficzna. W sekcji fotograficznej zgłosiły się osoby, które chcą robić po prostu zdjęcia w tym zakresie. To są osoby z bardzo różnym jakby doświadczeniem fotografowania. Są też osoby, które po prostu amatorsko telefonem lubią robić zdjęcia, chcą się czegoś więcej nauczyć i chcą się swoją pasją dzielić z innymi. I trzecia sekcja multimedialna. Tutaj to będzie sekcja taka i filmowa, i radiowa, i trochę właśnie też pod kątem nagrywania podcastów na naszą stronę i pod kątem też tworzenia krótkich wiadomości. Także Facebook stał się takim medium rzeczywiście komunikacji między seniorami również. Też ten nasz pomysł na te sekcje, w których raz w miesiącu będą zajęcia stricte dziennikarskie z profesjonalnymi dziennikarzami lubelskimi.
Senior rzeczywiście równa się społecznik?
Mamy takie doświadczenie faktycznie, że ci nasi uczestnicy i uczestniczki po 60 roku życia to są osoby bardzo aktywne, takie, którym się chce, które z chęcią, z radością angażują się we wspieranie też innych seniorów, przekazywanie im wiedzy, ale też dla nas taką chyba wielką wartością było to, że nasi seniorzy po rozpoczęciu wojny, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i Ukraińcy zaczęli przybywać do Polski, to nasi seniorzy i seniorki zaczęli bardzo aktywnie wspierać i tutaj właśnie różnorodne zbiórki i nawet jeździli. Jeden nasz senior pojechał z darami do Lwowa i to jest takie właśnie piękne, że to ich jakby inwestowanie w pewien sposób też w nich poprzez te nasze działania przyniosło takie skutki, że bardzo są aktywni na tym polu też takim charytatywnym wsparcia chociażby uchodźców ukraińskich.
I od razu angażują się w to, co jest najważniejsze na dany moment, prawda? To też jest wynik tej obywatelskości, tak? Jeżeli tutaj mówimy chociażby o tych kwestiach dotyczących także i bezpieczeństwa. I stąd też spotkania po prostu z profesjonalistami, tak? Na tych szkoleniach.
Tak, chociażby właśnie szkolenia z policją. To są takie bardzo dla naszych uczestników praktyczne i potrzebne zajęcia. I w ramach tego projektu, który realizujemy aktualnie, też przewidujemy spotkania z praktykami, którzy dbają o to bezpieczeństwo, czyli tak między innymi z policją. Chcemy na przykład, żeby taka prosta wiedza, którą przekazują nam na przykład ratownicy medyczni, że jeśli mieszka osoba starsza samotnie, rodzina mieszka też daleko, to najlepiej, żeby ktoś z sąsiedztwa miał klucz, zaufana osoba, zaufana sąsiadka miała klucz do tej, załóżmy, samotnej seniorki, bo jeśli nie ma kontaktu, no to wyważanie drzwi jest czymś niepotrzebnym, tak? I szybciej mogą służby zadziałać, chociażby pogotowie, żeby dostać się. Czasem jest tak, że seniorka dzwoni na pogotowie, że się źle bardzo poczuła, przyjeżdża pogotowie i nie może się dostać i na przykład jeszcze na domiar złego jest klucz włożony od wewnątrz w drzwi i no i tutaj jakby się czas przedłuża. Chodzi też o takie proste kwestie jak, nie wiem, żeby właśnie osoba właśnie starsza, samotna, żeby miała gdzieś na przykład na lodówce zapisany swój adres. Może to brzmi śmiesznie, ale w nerwach można zapomnieć, gdzie chcemy zaprosić to pogotowie, źle się czujemy. Spojrzeć na ten adres, gdzie dokładnie mają przyjechać, bo w tym stresie czy w jakimś gorszym samopoczuciu można zapomnieć adresu. Też dobrze by było, jakby właśnie na lodówce był napisany numer telefonu do kogoś z rodziny, kogo powiadomić. Też tutaj panie z linii 112 mówiły, że bardzo istotne jest, żeby osoby starsze wiedziały, gdzie mają klucze na przykład. Takie standardy wypracować, takie nawyki zdrowe, żeby usprawniać na przykład pogotowie, jak przyjeżdża pracę. Chociażby spisaną listę leków, które przejmuje osoba starsza, czy jakieś właśnie, na co może mieć uczulenie. To wszystko ratuje życie. To jest właśnie aspekt tego bezpieczeństwa. To są takie proste sprawy i my chcemy poprzez ten projekt również mówić naszym uczestnikom tych sekcji dziennikarskich o tym, żeby oni przekazywali to dalej poprzez właśnie nasze media.
Kiedy tak wsłuchujemy się w te wszystkie przykłady, które tutaj pani wymienia, które usprawniają działanie służb ratowniczych, od razu przypomina nam się taka dość duża akcja medialna dotycząca na przykład tak zwanych opasek cukrzycowych, prawda? Czyli żeby jednak z nią się nie rozstawać i nosić ten znak rozpoznawczy, jeśli chodzi o tę właśnie jednostkę chorobową. Ale tych przykładów, tak jak tutaj słyszymy z pani ust, ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Anna Maciąg-Pazik, pani wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej w Lublinie. Poprzez pryzmat tych wszystkich przykładów zauważamy, że możemy ciągnąć je dalej i dalej i rzeczywiście każdy taki post niosący taki jeden dosłownie świetny przykład mówiący o tym, jak jeszcze bardziej zabezpieczyć się i swoje własne zdrowie, po prostu odniesie pożądany skutek, tak?
Tak, jeszcze ważnym aspektem jest to, że ten nasz profil na Facebooku osobom starszym, łącznie pisane, to polecamy, żeby nie tylko osoby starsze korzystające z Facebooka polubiły, ale również osoby w różnym wieku, które mają właśnie gdzieś tak, czy starszych rodziców niekorzystających z Facebooka, czy dziadka, czy babcie, bo my będziemy tam takie informacje przekazywać, które można właśnie przekazać seniorowi niekorzystającemu z Facebooka, tak? Bo to będzie wiedza taka bardzo ogólna dla osób starszych. Także jeśli słuchają nas jakieś młodsze osoby, no to bardzo zachęcam do tego, żeby po prostu wziąć sobie taką praktykę, wypracować, żeby od czasu do czasu zerknąć na ten profil osobom starszym i zobaczyć, jakie są aktualnie zagrożenia, bo pomysły chociażby oszustów, naciągaczy są coraz to nowsze i warto być na bieżąco, żeby osobom starszym taką informację przekazać, na co teraz na przykład oszuści najczęściej nabierają, tak, osoby starsze.
Bo już niekoniecznie na wnuczka, niekoniecznie na policjanta, niekoniecznie na księdza czy wikarego, ale pojawiają się także kwestie wyłudzania pieniędzy od osób starszych, chociażby na pomoc uchodźcom. A wcześniej mówiliśmy o takim wyłudzaniu pieniędzy na szczepienia przeciwko COVID-19, więc wszystkie te bieżące sytuacje państwo monitorują i od razu przedstawiają seniorom.
Takie mamy właśnie założenie, żeby na bieżąco informować i żeby to szło dalej w świat.
Jak wielu uczestników będzie akurat w tym projekcie?
Bezpośrednią grupą docelową jest 36 osób po 60 roku życia. To są te trzy nasze sekcje dziennikarskie po 12 osób. Ale ci nasi bezpośredni uczestnicy po zakończeniu tej Akademii Bezpieczeństwa Osób Starszych będą mieli za zadanie, oprócz jakby na bieżąco przekazywania poprzez Facebooka i przez stronę osobom starszym tych informacji, to będą też realizować takie mini inicjatywy na temat bezpieczeństwa dla swoich sąsiadów, czyli takie jednorazowe akcje, na przykład na które zaproszą dzielnicowego, który powie coś tak w zakresie bezpieczeństwa, czy nie wiem, czy jakiegoś lekarza, żeby w zakresie, nie wiem, jak na co zwrócić uwagę, jakie są symptomy na przykład zapowiadające zawał, czy inne jakieś takie tragiczne wydarzenia. Także tego typu inicjatyw będzie 20 do końca tego roku, ale też takim ciekawym, chyba interesującym aspektem tego projektu jest to, że powstaną tak zwane patrole obywatelskie, które w ramach spacerów badawczych będą nasi właśnie uczestnicy razem z kilkoma osobami z sąsiedztwa tworzyli taką mapę zagrożeń dla seniorów, czyli gdzie są na przykład jakieś niebezpieczne przejścia, gdzie są jakieś, nie wiem, na przykład brak barierki w jakimś miejscu i to będzie zgłaszane do rad dzielnic. Także taki aspekt stricte obywatelski pod kątem bezpieczeństwa praktycznego seniorów.
Ale też tak naprawdę służący nam wszystkim, bo tak trzeba to odczytywać. Genialny pomysł. Patrol obywatelski, czyli ciągle tutaj mówimy o tym, że ten senior, który być może rzeczywiście ma troszeczkę więcej czasu, ale też ma większe doświadczenie życiowe już przez te lata życia właśnie, może zupełnie innym okiem spojrzeć na nową rzeczywistość go otaczającą, jak chociażby te nowe przejścia, czy też na przykład jakieś newralgiczne skrzyżowania, bądź też z punktu widzenia pieszego, osoby starszej, być może niedołężnej, również wskazuje na przykład te zbyt wysoko umiejscowione krawężniki przy chodnikach i tak dalej, można było to mnożyć. Czyli po raz kolejny widzimy tutaj, że ten senior, ten obywatel, ten społecznik to są absolutnie pojęcia równoznaczne.
Tak, dla nas tak, takie mamy założenia.
Mówiła pani też o tych inicjatywach oddolnych, od seniorów, o tych inicjatywach realizowanych w ich miejscu zamieszkania. To troszeczkę tak jak mini takie festyny edukacyjne brzmi, prawda? Czyli zorganizowane spotkanie, przedstawiciel, który chociażby mówi na temat bezpieczeństwa i ta grupa odbiorców troszkę szersza niż tylko uczestnicy państwa projektu i warsztatów, tak? Czyli na przykład współmieszkańcy, jak rozumiem, o różnym przekroju wiekowym, tak?
Zgadza się. Tutaj właśnie te inicjatywy adresowane są do osób w różnym wieku. Też tutaj ten aspekt taki międzypokoleniowy gra rolę. Chcemy też, żeby nasi uczestnicy włączyli jakby w przygotowywanie tych inicjatyw młodzież. Bo może to być bardzo kreatywne i dla obydwu stron. Mamy takie doświadczenia już też z poprzednich projektów, że wspólne działania osób starszych i osób z tej grupy nastolatków mogą przynosić takie skutki bardzo pozytywne dla dwóch grup wiekowych. Młodzież korzysta z doświadczenia osób starszych, osoby starsze uczą się od młodszych, chociażby właśnie tych nowoczesnych technologii.
Dlaczego stawiają państwo także na tę integrację wielopokoleniową? Dlaczego różne grupy wiekowe?
my osoby tworzące fundacje posiadające dzieci w wieku nastoletnim widzimy, że po tych 2 latach pandemii kondycja psychiczna młodzieży jest bardzo kiepska i wychodzenie z wszelkimi inicjatywami i włączanie młodzieży w jakiekolwiek działania społeczne jest dla nich bardzo jakby potrzebne, tak? Wręcz niezbędne, żeby wyjść z takiego marazmu, niestety czasem gdzieś jakichś wręcz problemów depresyjnych, których nie brakuje. Z tego, co się orientuję, to wszyscy psychologowie lubelscy, którzy mają jakby grupę docelową młodzieży, to mają pełne ręce roboty. Jest to bardzo przykre, ale właśnie też nasze działania w tym kierunku zmierzają, żeby aktywizować młodzież, w ten sposób wspierać ją psychicznie.
A jeszcze pamiętamy przecież takie badania socjologiczne jeszcze sprzed pandemii, kiedy to była mowa o takim spojrzeniu naukowców i psychologów i pedagogów i socjologów właśnie na to, że ten zanik tak zwanej rodziny wielopokoleniowej, czyli że w jednym domu mieszkalnym mieszka właśnie babcia, często prababcia, pradziadek, ale też dziadek i babcia, rodzice i dzieci, być może troszeczkę bardziej stawało się takim buforem, w którym te emocje buzujące chociażby u nastolatków czy u dzieci dojrzewających gdzieś znajdowały ujście właśnie w tych dosłownie ramionach babci czy dziadka, w kontraście do tych, powiedzmy, zdenerwowanych na swojego potomka rodziców. I rzeczywiście zanik takiego modelu rodziny wielopokoleniowej sprawił, że coraz słabsza jest ta nasza młodzież, coraz mniej odporna na wszelkiego rodzaju zagrożenia płynące z zewnątrz i nie ma też obok niej takiego doświadczenia osoby starszej. I państwo to chcą jakby na nowo zapewnić i do tego powrócić.
Tak, też zauważyliśmy, o czym nam mówiły nasze uczestniczki, uczestnicy, ale też gdzieś tam z rodzinnych sytuacji, że przez trwającą pandemię te więzi między wnukami a dziadkami, babciami bardzo osłabły, przez to, że się rzadko spotykano, bo wiadomo, młodsze osoby chciały chronić starsze osoby i w zasadzie ich pomoc na przykład ograniczała się do zostawiania zakupów na wycieraczce czy do telefonów, a przez telefon nie da się, wiadomo, zbudować tych relacji. Gdzieś na przykład zniknęły te obiadki niedzielne z babcią i z dziadkiem. I naszym jakby pomysłem w tym projekcie jest to, żeby nasi uczestnicy właśnie włączali te osoby młodsze, swoich wnuków i wnuczki, bo to będzie też najprostszą jakby drogą do pozyskania tych młodszych osób do współpracy, po to, żeby przy okazji wspólnej akcji spróbować odbudować te relacje, bo przez wspólne działanie jest nadzieja na to, że gdzieś te więzi wzmocnią się między najstarszym pokoleniem, a między wnuczkami i wnukami.
Ale tak jak pani zaznaczyła, będą to też spotkania otwarte, więc wierzę, że kiedy już będziemy znali kolejne spotkania, warsztaty, a także te mini pikniki organizowane przez seniorów, jeśli chodzi o spotkania otwarte, będziemy także naszych radiosłuchaczy informować i zapraszać na te wszystkie wydarzenia, prawda?
Jak najbardziej. Będzie się działo dużo w Lublinie w tym zakresie do końca roku.
Oceniając jeszcze ten ubiegłoroczny projekt osobom starszym Wsparcie i Szacunek, jakie są państwa wrażenia, jakie wnioski także wyciągnięte przez uczestników projektu, jak oni go oceniali i co najbardziej było takie atrakcyjne i potrzebne?
Nasi uczestnicy dzięki temu właśnie projektowi ubiegłorocznemu osobom starszym Wsparcie i Szacunek poczuli się ważni, dlatego że w pewien sposób pomagając innym, pomagali sobie. Oni docierali do takich seniorów, którzy nigdy do projektu nie przyjdą, bo na przykład są zamknięci w sensie na przykład zamieszkiwania na 4. piętrze bez windy i dla nich jest ciężko w ogóle wyjść fizycznie. A też właśnie pandemia spowodowała, że wiele osób miało lęki z wychodzeniem z domu. I nasi uczestnicy, biorąc tak w cudzysłowie pod opiekę swojego takiego sąsiada czy sąsiadkę, którzy nie wychodzą z domu, czy nie wychodzili przez jakiś czas, starali się pomóc tej osobie wrócić jakby do życia, wyciągnąć chociażby, nie wiem, do kościoła po długiej przerwie, czy na spacer, czy na ławeczkę pod blokiem. I oni się poczuli ważni. I to było takie piękne, że poczuli się dowartościowani i mówili nam o tym, że dla nich jakby ważnym aspektem ubiegłorocznego projektu było to, że mieli większe poczucie sensu swojego własnego życia poprzez pomaganie osobom naprawdę potrzebującym tego wsparcia.
Bardzo Państwu dziękujemy za te kolejne projekty. O kolejnych następnych działaniach także Fundacji Aktywności Obywatelskiej będziemy mówić na naszej antenie w audycji Piękne Życie. Będziemy też z radiowym mikrofonem uczestniczyć we wszystkich warsztatach projektu Osobom Starszym Bezpieczeństwo i Szacunek, który to projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych Aktywni Plus na lata 2021-2025. A dziś nowy projekt zapowiadała na naszej radiowej antenie pani wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej Anna Maciąg-Pazik. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.